Wracamy do rozmowy z Marią Adamik-Kubalą z wydawnictwa Znak Horyzont. Przedwalentynkowo przenieśliśmy się do średniowiecza. A to za sprawą książki Przeżyj miłość w średniowieczu. Ta książka w tym tygodniu miała swoją premierę i dziś właśnie o niej rozmawiamy. I już umówiłyśmy mniej więcej wczesne średniowiecze, kiedy tak naprawdę zaczyna się też ta książka. Mówiłyśmy o tych różnych pertraktacjach przedmałżeńskich, o tym, na co zwracano uwagę. Jak to wyglądało już później, w tym środkowym okresie średniowiecza?
Chciałam jeszcze wspomnieć o tym, zastanawiano się we wczesnym średniowieczu, kto w ogóle z kim może wziąć ślub. Na przykład Kościół bardzo zwalczał kazirodztwo, ale nie było to kazirodztwo rozumiane tak, jak rozumiemy to dzisiaj, czyli bliskie pokrewieństwo, ale na przykład stawiano pytania, czy brat może poślubić wdowę po mężu, czy można poślubić swojego byłego teścia po śmierci męża. I tutaj cały czas te kwestie w późniejszych wiekach też się przewijały. I w późniejszych wiekach bardzo ważne stało się też dziedziczenie, ponieważ o ile w pierwszych wiekach średniowiecza dziedziczenie następowało w miarę porówno, tak w późniejszych wiekach dziedziczył już najstarszy syn. Ważna stała się genealogia, ważne stało się pochodzenie rodu, nazwisko, to, kto z kim bierze ślub, jak te rody są łączone, więc to, co kojarzymy średniowieczem tak dosyć mocno współcześnie, to było dopiero już późniejsze środkowe średniowiecze. I tutaj z czasem zaczął spadać też wiek, w którym młodzi się pobierali, bo nam się dzisiaj wydaje, że młodzi pobierali się w średniowieczu bardzo wcześnie, a na przykład we Włoszech koło roku 1000, troszkę później, przeciętny wiek pana młodego oscylował w około granicy 40 lat, pani młodej 25. I to się zmieniło dopiero wtedy, kiedy Europę zaczęły nawiedzać epidemie dżumy i że się słyszało, żeby spłodzić dziedzica, żeby przedłużyć ród. No i wtedy na przykład wiek państwa młodych bardzo się obniżył w przypadku mężczyzn od 20 kilku lat, w przypadku kobiet nawet do 16. Czyli to wcale nie jest tak, że w średniowieczu bardzo powszechnie 15 czy 16-letnie kobiety wydawano za mąż. Mówimy tu o szlachcie, nie tylko o rodach królewskich.
Wspominała pani o początkach genealogii i tu też są ciekawe historie opisane, chociażby takie, że czasami troszeczkę fantastyki wprowadzono w tę genealogię, czyli zmyślano, powiedzmy, swoje korzenie.
Tak, ponieważ genealogia ma swój początek mniej więcej w XIII wieku i nie było tylu źródeł pisanych, żeby dotrzeć do swoich przodków. Tworząca się wtedy szlachta, wyższe warstwy społeczne chciały wykazać się jak najlepszymi przodkami, więc po co się zatrudniało skrybę, genealoga, żeby stworzył odpowiednie drzewo genealogiczne, a jaka była prawda, to już niekoniecznie miało znaczenie, więc oczywiście wiele rodów twierdziło, że wywodzi się od postaci biblijnych, czy nawet od samego Adama. Wielu dopisywało sobie przodków szlachetnych rycerzy, czy wielkich poszukiwaczy przygód, więc zawsze ci fałszywi przodkowie to było oczywiście wielkie persony i ciężko było wtedy udowodnić, że wcale nie istniało.
Ale okres średniowiecza to także początek heraldyki.
Tak, to było związane z rozwojem systemu feudalnego, ze zmianą systemu dziedziczenia, czyli wtedy, kiedy władza i ziemia przechodziły z ojca na najstarszego syna, wtedy również mamy początki heraldyki i początki nazwisk rodowych, czyli dziedzicznych nazwisk dla całego rodu, to wcześniej też było niespotykane.
Ale jeżeli chodzi o średniowieczne rodziny, nie tylko przeszłość była ważna, ale także zwracano uwagę na to, jakie będą te nowe, przyszłe rodziny. I o to jeszcze zapytam po krótkiej przerwie, na którą już teraz zapraszam.